Chciałbym rozpocząć od listu do Efezjan, rozdział 4, wersety od 17 do 24. List do Efezjan, rozdział 4, wersety od 17 do 24. Za chwileczkę zobaczycie, dosyć często wracam do tego fragmentu Pisma Świętego, ale jest tu kilka ważnych rzeczy, które warto sobie przypominać. Zna 1264, list do Efezjan. I od 17 wersetu czytam. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości, świętości, prawdy. Ten fragment zaczyna się takim zawołaniem, bym powiedział takim dramatycznym zawołaniem, to więc mówię i zaklinam na Pana. Nie wiem, jak odbieracie takie mocne wezwanie apostoła, to więc mówię i zaklinam na Pana. Czyli jest to coś naprawdę bardzo dramatycznego, wielkie wołanie przez Boże Słowo, które płynie do naszego życia. O co tutaj woła apostoł? O co Bóg, o czym Bóg do nas mówi przez to wezwanie? Mianowicie, abyśmy już więcej nie postępowali, jak postępują poganie, ludzie nieodrodzeni. Chrześcijaństwo to nie jest dorzucenie do swego życia Chrystusa i żyję tak, jak żyłem, tylko że jeszcze do tego jestem człowiekiem wierzącym. To nie na tym polega, że postępuję tak, jak postępowałem dawniej, ewentualnie troszeczkę tam zrobiłem zmian w moim życiu, tylko dorzuciłem sobie Chrystusa i teraz Chrystus jest na moich ustach. Ja teraz mówię o Chrystusie, ale moje życie nie uległo zmianie. Paweł, apostoł Paweł tu woła, mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej tak nie postępowali, jak postępują ludzie nieodrodzeni. Ludzie nieodrodzeni mają nieodrodzone umysły. To o tym czytamy. W ich umysłach nie ma poznania Bożego, nie ma poznania Boga. Dlatego też i postępują według własnych pożądliwości, własnych zachcianek. A Boże Słowo mówi, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Zwleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, a więc to poprzednie stare życie, poprzednie postępowanie mamy zrzucić, zewlecz z siebie, odnowić się w duchu umysłu swego, albo tak jak mówi tekst grecki, pozwolić się odnowić w duchu umysłu. Nasz umysł ma być odnowiony, odnawiany i przyoblecz się w nowego człowieka. Zrzucić starego człowieka, odnawiać się w duchu umysłu, pozwolić, aby Bóg zmieniał nasz sposób myślenia i przyoblec się w nowego człowieka. I ta myśl, odnawianie się w duchu umysłu, pozwolić się odnawiać w duchu umysłu, to jest ciągły proces od momentu naszego spotkania z Panem aż do momentu naszego ostatniego spotkania z Panem. Umysł chrześcijanina ma być ciągle odnawiany, ciągle przemieniany. Nabierać mamy Bożego sposobu widzenia rzeczywistości, Bożego sposobu widzenia świata, Bożego sposobu oceny wydarzeń, które dzieją się wokół nas, Bożego spojrzenia na życie, na swoje życie, na inne wydarzenia, Bożego sposobu, w jaki sposób możemy to osiągnąć, jak możemy sprawić, że będziemy mieli Boży sposób patrzenia. I znów wracamy do tych rzeczy fundamentalnych, podstawowych, o których tutaj mówię za kazalnicą systematycznie co jakiś czas. Umysł człowieka wierzącego odnawiany jest poprzez Boże Słowo. Boże Słowo wnika do naszego umysłu, wnika do naszego ducha i nabieramy Bożego sposobu myślenia i Bożego sposobu patrzenia na rzeczywistość. To jest fundamentalna sprawa. Dlatego nie przykrzy mi się, stając na tym miejscu, mówić o tym, przypominać, abyśmy czytali Boże Słowo. Abyśmy czytali Boże Słowo. Ostatnio miałem okazję rozmawiać ze starszym pewnego zboru i ten człowiek jest takim człowiekiem Biblii. On kocha Biblię, czyta systematycznie Biblię, codziennie czyta Biblię, ale stając przed zborem zdarza się systematycznie co jakiś czas, że wzywa wierzących do codziennego czytania Bożego Słowa, do codziennego czytania Biblii. I ostatnio powiedział mi, że zauważył coś takiego, że kiedy on mówi o tym, że chrześcijanie, dzieci Boże codziennie powinny czytać Pismo Święte, to mi niektórzy robią takie oczy, jakby on mówił o tym, że chrześcijanie mają umieć fruwać na przykład. Mówi, że to go tak strasznie zmartwiło. Ja sobie pomyślałem, a jak jest w naszym zborze? Kiedy ja mówię o tym, że chrześcijanin codziennie powinien sięgać do lektury Pisma Świętego, to robicie takie wielkie oczy. Ja za bardzo nie widzę, bo mnie te reflektory tutaj świecą mi w oczy, więc ja tylko widzę taką tłum, tutaj grupę ludzi przede mną. Ale czy robicie wielkie oczy, czy myślicie, że ja mówię coś normalnego? Czy ja mówię coś oczywistego? Czy ja mówię coś, co możecie powiedzieć amen? Co możecie kiwnąć głową, powiedzieć tak właśnie jest? Ja nie chciałbym być w kościele, być z Boże, kiedy ktoś mówi o tym, że mamy czytać Pismo Święte, że wierzący robią wielkie oczy. No naprawdę byłoby dla mnie smutne ta świadomość, że jedyny duchowy pokarm, jaki macie w ciągu całego tygodnia, to jest pokarm w niedzielę na nabożeństwie. To jest to jedno 40-minutowe kazanie, które ma was nakarmić na cały tydzień. Drodzy, to o wiele za mało. To naprawdę o wiele za mało. To jest ważna chwila, ważny moment. Ten człowiek był taki gorliwy, opowiadał mi dość śmieszną historię, ale opowiem wam ją. Dla takiego, może będzie jakaś lekcja, jakieś pouczenie. On był taki gorliwy, mając rodzinę, żonę, dzieci, że codziennie obserwował, czy oni też czytają Pismo Święte. I przychodził, żona nie wiedziała, brał jej Biblię i patrzył, gdzie jest zakładka umieszczona, ten sznureczek, który... Jeśli było przez kilka dni w tym samym miejscu, to był strasznie zaniepokojony, że sznureczek nie przestawił się, oglądał jej Biblię. Nie mówił jej tego, ale coś było czuć, że coś jest nie tak. Wiecie, pewnego dnia przychodzi, patrzy, wczoraj był Izajasz 35, a dzisiaj już jest Jeremiasz 15. Taki zdziwiony, myśli, no, nieźle. Na drugi dzień patrzy już poza połową księgi Jeremiasza. Myśli, ale moja żona się wzięła do czytania Pisma Świętego. No i pewnego dnia rozmawiają i okazało się, że ona się zorientowała, że o niej przegląda Biblię. I pomyślała sobie, no co mam niepokoić mojego męża i tak o 10-20 rozdziałów codziennie przerzucała przez parę dni ten sznureczek. I on był taki zadowolony, szczęśliwy, że jego żona tak się wzięła za czytanie Pisma Świętego. A później ona okazało się i tak się raz troszeczkę z tego uśmiali. Ale wiecie, to jaka lekcja z tego płynie? Nie można tego kontrolować w życiu człowieka. Po prostu nie można tego kontrolować. Nie ma żadnych organu, nie ma żadnej instytucji. Nie ma żadnego sposobu. Nie możemy zrobić tak, że będziemy ankietę wypełniać raz w miesiącu albo raz na rok. Każdy członek zboru wypełni ankietę, ile to w ciągu roku przeczytał razy Biblię albo czy przeczytał chociaż jedną Ewangelię. Tego się nie da. To po prostu człowiek musi mieć sam w swoim sercu, w swoim życiu. A więc, drodzy, nasz umysł jest odnawiany tylko w jeden sposób, poprzez czytanie Bożego Słowa, poprzez czytanie Pisma Świętego. I dzisiaj chciałbym spojrzeć, wracając do tego listu do Efezjan, na jedno zagadnienie. Chciałbym, żebyśmy spróbowali zobaczyć, czy nasz umysł w tej kwestii jest odnowiony. Mianowicie chciałbym dzisiaj spojrzeć na takie zagadnienie bardzo praktyczne, mianowicie chrześcijanin, dziecko Boże i praca zawodowa. Nasza praca zawodowa. Nie wiem, myślę, że to wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, że praca zawodowa zajmuje co najmniej 1/3 naszego życia, w tym okresie oczywiście, w którym zaczynamy pracować, aż do okresu emerytury. To jest około 1/3 naszej doby. To jest bardzo potężny okres czasu, który spędzamy w miejscu pracy. Bardzo duży okres czasu. I pozwólcie, że postawię takie pytanie, na które spróbuję odpowiedzieć i wy spróbujcie się z tym pytaniem zmierzyć. Po co człowiek pracuje? Po co człowiek pracuje? Gdybyśmy takie pytanie zadali komuś na ulicy, dlaczego pracujesz, po co pracujesz? Jaka mogłaby być odpowiedź? Jakie to jest proste? Pracujemy, żeby zarobić pieniądze. Pracujemy, żeby zarobić pieniądze. Ale tak odpowiedziałby każdy człowiek, chrześcijanin i niechrześcijanin? Myślę, że każdy człowiek by odpowiedział w ten sposób. To nie ma znaczenia, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie jesteś chrześcijaninem. Każdy pracuje, żeby zarabiać pieniądze. Zobaczcie, tutaj w Efezjan 4 rozdział 29, 28 werset mówi: kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebujących. Żmudną pracą własnych rąk zdobywamy dobra. A później te dobra, czyli w naszym przypadku są to pieniądze, które pływają na konto albo dostajemy, wymieniamy na różnego rodzaju dobra tego świata. A zadam wam drugie pytanie. Czy pracujemy jedynie dla pieniędzy? Niektórzy nie dla pieniędzy, tylko dla satysfakcji, słyszę, tam w rogu pracują. O tym może troszeczkę później, ale czy pracujemy tylko dla pieniędzy? Bo jeśli pracujemy tylko dla pieniędzy, to ludzie tego świata pracują też tylko dla pieniędzy. Czyli my i oni w tym względzie się... Ja pracuję dla pieniędzy i człowiek, który nie zna Boga, też pracuje dla pieniędzy. Ja i on mamy takie samo spojrzenie na kwestię pracy. I widzicie, tutaj zaczyna się właśnie to, ten sprawdzian naszego przemienionego umysłu. Czy my widzimy coś więcej? Czy my rozumiemy coś więcej? Czy tylko mamy takie spojrzenie, że pracujemy tylko dla pieniędzy? Popatrzmy na Boże Słowo. Popatrzmy, co Boże Słowo nam także mówi. Co Boże Słowo nam także pokazuje w tym temacie. Jak nas Boże Słowo chce ukierunkować w kwestii tak zwyczajnej, tak codziennej, jak wykonywanie naszych obowiązków w miejscu pracy. Jak nas chce Boże Słowo ukierunkować. I znów list do Efezjan, 6 rozdział, teraz wersety od 5 do 8. 6 rozdział, wersety od 5 do 8. Tu jest opis zależności pomiędzy sługą a panem. Pomiędzy sługą a panem. A więc w tamtych czasach było to bardzo powszechne, że panowie mieli wielu sług, którzy służyli u nich w domach. Często to byli niewolnicy. I oni u nich wykonywali różną pracę. Pracę zleconą przez pana. I teraz co apostoł mówi do tych ludzi? Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi z bojaźnią i z drżeniem w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od pana zapłatę za to, co dobrego uczynił. Wiecie, tu jest wprowadzona myśl, którą chcę teraz podkreślić, którą chcę zaakcentować, która dotyczy nas, ludzi, którzy jesteśmy także w relacji pracownik-pracodawca. W relacji pracownik-pracodawca. Otóż podstawowym celem pracy jest zarabianie pieniędzy. Ale to nie jest podstawowe, to nie jest jedyne. Nie jest jedyny cel. Tu jest powiedziane, że ci słudzy służyli Panu, a nie ludziom. Jako ci, którzy służą Panu, a nie ludziom. I to jest zupełnie nowe, rewolucyjne, odmienne spojrzenie. Wykonujesz coś dla jakiegoś człowieka. Sługa coś wykonywał dla swojego Pana. A Boże Słowo mu mówi, zwróć uwagę na to, że nie tylko służysz temu człowiekowi, ale służysz, w tym samym czasie służysz także Bogu. Czy wiecie, że my wszyscy jesteśmy u Boga na pełny etat? Czy myślimy tak, że jesteśmy u Boga na służbie tylko wtedy, kiedy przychodzimy na nabożeństwo? Wtedy, kiedy bierzemy mikrofon do ręki, albo wtedy, kiedy na przykład staje ktoś za kazalnicą i głosi Boże Słowo, albo wtedy, kiedy zajmuje się stricte duchowymi, tak zwanymi duchowymi czynnościami, to wtedy jest u Boga na służbie. Nie istnieje taki podział Biblii. Człowiek jest sługą Chrystusowym 24 godziny na dobę. Na tym polega tajemnica. Jestem sługą Chrystusowym i ty, i każdy z nas jesteśmy sługą Chrystusowym 24 godziny na dobę. Tak samo jesteśmy sługą Chrystusowym, czy jesteś sługą Chrystusowym, kiedy rano staniesz do pracy, pójdziesz tam i zaczniesz wykonywać swoje zwykłe, najzwyczajniejsze czynności życiowe, czy czynności, które masz w swoim zakresie, pracy. Jesteś także w tym miejscu i w tym czasie sługą Chrystusowym. Służysz, robisz to po to, żeby zarobić pieniądze, ale jednocześnie w tym samym czasie, robiąc to, służysz Bogu. To jest to rewolucyjne podejście, które nam przedstawia Nowy Testament, nie tylko w tym, ale w liście do Kolosan i w innych miejscach. Służycie nie jakobyście tylko ludziom służyli, ale tak, jakobyście Panu służyli. O tym musimy pamiętać. Nie jesteśmy wtedy zwolnieni z tego i zrzucamy habit, czy wrzucamy to nasz strój sługi Chrystusowego i zamieniamy się w świeckiego człowieka, zwyczajnego człowieka, dla którego Bóg w tym momencie już nie jest taki ważny, taki istotny, bo ja przecież jestem w miejscu pracy, nie robię nic duchowego. Otóż tak nie jest. Kiedy ten zakres czynności jest taki prosty, że ktoś, nie wiem, sprząta biuro, sprząta może to dla właściciela biura, czy dla firmy, w której pracuje, ale w swym głębszym spojrzeniu na tą kwestię, w głębszym zrozumieniu, Bóg, Boże Słowo nas zachęca, pamiętaj, że robisz to także dla Pana. A dlaczego tak to Słowo mówi? Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, werset 8. Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczynił. A więc, słuchajcie, to nie jest tylko pensja, którą dostajemy tutaj na ziemi, nie jest zapłatą za to, jak pracujemy. To jest jedna sprawa tego ziemskiego, tego bym powiedział, poziomego zrozumienia tej kwestii. A więc pracujesz i za to dostajesz tutaj na ziemi wypłatę, dostajesz pensję. Ale Boże Słowo nam mówi także, że pracujcie jako dla Pana, gdyż każdy od Pana otrzyma także zapłatę. Popatrzcie, jakie to jest słowo użyte. Każdy otrzyma także zapłatę od Pana za to, co dobrego lub złego uczynił. Widzicie? I to jest to nowe spojrzenie. Oprócz ziemskiej wypłaty, kiedy staniemy przed Bogiem, Bóg rozliczy nas także za to, w jaki sposób wykonywaliśmy takie najzwyklejsze czynności życiowe, jaką jest zwykła nasza praca, którą mamy wykonać, gdzie zatrudniliśmy się, gdzie jesteśmy. Jeśli myślimy w kategoriach, że pracujemy tylko dla pieniędzy, to chcę to podkreślić, chcę to powiedzieć, że nasz umysł myśli tak samo jak umysł człowieka nieodrodzonego. Nasze spojrzenie jest niczym się nie różni od spojrzenia człowieka nieodrodzonego. Człowiek nieodrodzony myśli w tych kategoriach i pracę spostrzega tylko tak, że jest to dla pieniędzy i aby ewentualnie jak najwięcej tych pieniędzy zarobić. Żeby mieć taką pracę, żeby jak najwięcej pieniędzy zarobić. List do Efezjan mówi jako dla Pana, list do Kolosan podkreśla to także jako dla Pana. Dalej, list do Efezjan mówi takie stwierdzenie, werset 6, jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. Kolejne takie stwierdzenie przy wypowiedzi na ten temat pojawia się stwierdzenie z całej duszy. Pomyślmy, nie dla oka, jakobyście się chcieli ludziom przypodobać, lecz z całej duszy. To wynika z tego, jeśli rozumiemy, że robimy to także dla Boga, to dopiero wtedy nabieramy motywacji wewnętrznej, aby to robić z całej duszy, aby to robić tak, jak robimy dla Boga. Czyli robić najlepiej, jak potrafimy. Najlepiej, jak potrafimy. Nie wiem, czy podzielacie ten pogląd, który chcę teraz wyrazić, ale uważam, że chrześcijanie powinni być najlepszymi pracownikami. Pomyślcie o tym. Bo normalnie jest tak, czy można mieć takie podejście, oczywiście teraz już to się wszystko zmienia, bo też zmienił się ustrój i system pracy w naszym kraju, ale było tak, że jak szef widział i doglądał, to się pracowała. Jak szef nie widział i nie doglądał, to się różne rzeczy robiło. Się wymykało. A to jest powiedziane nie dla oka, jakobyście chcieli się ludziom przypodobać wtedy, gdy ludzie na was patrzą, gdy szef patrzy, gdy ktoś tam patrzy, ale pełniąc wolę Bożą z całej duszy, z oddaniem dla Pana. Ja bym powiedział coś o pracy takiego, tak jak powiedział Mickiewicz, o zdrowiu. Porównał do zdrowia, o Litwie dokładnie. Powiedział ojciec, że ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten się tylko dowie, kto cię straci. Ja bym powiedział tak o pracy. Praco, ty jesteś jak zdrowie. Może to jest taka parafraza daleko posunięta, ale ile cię trzeba cenić, ten się tylko dowie, kto cię straci. Jaki wielki dramat życiowy przeżywają ludzie, którzy stracili pracę i nie mogą znaleźć nowej pracy. Mają poczucie klęski, przegranej w życiu. Nie tylko chodzi o to napięcie ekonomiczne, ale sami się źle czują z tym. Uważają się, myślą o sobie, że są gorsi. Jak to jest, że dopóki mamy pracę, to na nią psioczymy, to na nią mówimy, to kiedy budzik zadzwoni o 5 rano w poniedziałek, to mamy ochotę go utopić albo coś w tym rodzaju. Że oto znów poniedziałek i znów muszę iść do pracy. A patrzcie, że nagle, kiedy stracimy już miesiąc, nie chodzimy, 2 miesiące nie chodzimy, nie daj, żeby tak się stało, że rok nie chodzimy, tak sobie zaczynamy cenić to, Boże, dlaczego ten budzik o 5 czy przed 5 dzisiaj nie dzwonił? Dlaczego on mnie dzisiaj nie budził? Zaczynamy sobie to cenić. Więc takie przeżycia muszą być naszym udziałem, abyśmy nabrali szacunku do takiej czynności, jaką jest praca. Jeśli popatrzymy, że tam także służymy Bogu, a to chce nam powiedzieć, że tam także służymy Bogu i chcemy to robić z całej duszy, to nabierzemy do niej szacunku. A powiedzcie, co zrobić, gdy mamy złego szefa na przykład? Gdy mamy złą pracę, jesteśmy niezadowoleni z tej pracy. Oto męczymy się, jesteśmy niezadowoleni, a wszyscy razem w naszej brygadzie czy naszej grupie też są niezadowoleni i tylko się drzwi zamkną, szef wyjdzie czy szefowa wyjdzie, od razu się zaczynają różnego rodzaju słowa pod adresem danej osoby. Co my robimy, jak my się zachowujemy jako Boże dzieci, jako chrześcijanie. Czy jest coś innego, czy jesteśmy w tej samej grupie, czy zachowujemy się tak samo? Otóż już nie mówię o tej relacji sługa-pan, bo tutaj jest nawet powiedziane, że słudzy bądźcie posłuszni panom z bojaźnią, ze drżeniem, w prostocie serca. Inny werset mówi ulegając, będąc posłusznymi swoim panom. Ale takie proste słowo użyję, które jest ważnym słowem szacunek. Zależność między pracownikiem a pracodawcą, szacunek. A co jest, jeżeli on mnie wykorzystuje, jeżeli mnie źle traktuje, jeżeli mnie po prostu gnębi psychicznie, no źle się czuję w tym miejscu i mi się jeszcze mało płaci? Mamy do wyboru dwie rzeczy tylko, moim zdaniem, dwie rzeczy. Czego nie mieli do wyboru tamci ludzie? Oni nie mieli takiego wyboru, jak my mamy. Bo oni się nie mogli zwolnić od swojego Pana. A my możemy się zwolnić. Dzięki Bogu, że już mamy taki przychodzi etap do naszego kraju, że ten najgorszy okres tych 5-6 lat, które były do tej pory naprawdę dramatyczne, że jeżeli ktoś stracił pracę, to miał wielki problem, żeby pracę drugą znaleźć. Powolutku to się zaczyna kończyć, mijać. Już w tym momencie można znaleźć pracę. Już w tym momencie, gdy ktoś chce pracować, może pracować. Więc mamy możliwość nawet zwolnienia się. Ostatnio dzwoniła do mnie pewna osoba, która potrzebowała wziąć urlop w piątek, na piątek, ale powiedziała, dzwoniła do mnie tłumacząc się, że nie jest w stanie wziąć urlopu, dlatego że złożyła wypowiedzenie ze swojego miejsca pracy, a będąc na wypowiedzeniu nie może, w okresie wypowiedzenia nie chce tam napinać sytuacji i wziąć urlop. Ja się pytam, a dlaczego złożyłeś wypowiedzenie? Powiedziała, nie dało się już więcej pracować. Byłam zmuszana do robienia takich nieuczciwych rzeczy, że po prostu sumienie moje mi już tego nie pozwalało. I jedynym wyjściem, jakie znalazłem z tej sytuacji, to się zwolnić na tym etapie. Ale dzięki Bogu mam propozycję innej pracy od razu, także praktycznie z dnia na dzień przejdę do innego miejsca. Można powiedzieć, dzięki Bogu, że takie możliwości znów się otwierają przed ludźmi w naszym kraju. Ja nie chcę powiedzieć, że dzięki Bogu za te miliony, co wyjechały do Irlandii, czy nie. Ale po części dzięki tym osobom, które wyjechały, otworzył się miejsce, rynek pracy dla drugich, dla innych osób. I wiecie, mamy jedno wyjście, że możemy się zwolnić. To jest jedno wyjście. I drugie wyjście to jest to, które nam Boże Słowo podaje w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział. Znów jest zależność słudzy. Mówię, że zależność słudzy i panowie. Zna 1318, rozdział 2, wersety od 18 i poniżej 21. Czytamy: domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Boże Słowo jest takie inne niż współczesne myślenie, bo ono nie wzywa do rewolucji. Nie wzywa do tego, musimy założyć związki zawodowe i będziemy walczyć o swoje stowarzyszenie niewolników, związki zawodowe niewolników. Apostoł Paweł, apostoł Piotr podaje tę samą myśl. Z bojaźnią, nie tylko dobrym, łagodnym, ale przykrym. Dalej mówi: albowiem to jest łaska, jeśli kto związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Czy akceptujemy tę Ewangelię? Czy to jest łaska u Boga, jeśli niewinnie cierpimy? Dalej jest powiedziane: bo jakąż tą chluba, jeśli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy? Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobrą czynki cierpicie, to jest łaska u Boga, na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Wiecie, to co mówię, to w kontekście filozofii współczesnego świata, to jest po prostu nie do przyjęcia w żaden sposób. Nie do przyjęcia. Ale w kontekście Ewangelii, w kontekście Bożego Słowa, słuchajcie, to są właśnie te postawy, do których nas wzywa Bóg w swoim Słowie. Jeśli mamy to przekonanie, że Bóg nas w danym miejscu postawił i doznajemy utrapienia z tego powodu, a nie chcemy się zwolnić, bo taką decyzję podjęliśmy, to my nie jesteśmy powołani, nie mamy prawa do tego, aby wstrzymać bunt i walczyć przeciwko szefowi czy przeciwko pracodawcom, kłócąc się z nimi, nie wiem, i tworząc jakąś taką, nie wiem, stronnictwo walki o swoje. Boże Słowo nam wielokrotnie to mówi, albo inny przykład z listu do Koryntian. Jak to brat z bratem się procesuje, a Paweł mówi, dlaczego raczej krzywdy nie cierpisz? Dlaczego krzywdy nie cierpisz? Zadaj sobie pytanie, ja sobie zadam pytanie, czy wstępujesz w ślady Chrystusa? Mam wyjście, mogę odejść, ale jeśli nie odchodzę i znoszę utrapienie, to muszę to znosić z godnością. Tak jak to robił Chrystus. I wtedy wstępuje w Jego ślady. A więc po pierwsze, praca to nie tylko miejsce i sposób na zarabianie. Chociaż to jest podstawowy cel. Nie pomijam go. Oczywiście to jest podstawowy cel. Ale także to jest miejsce naszej służby dla Boga. Także miejsce, w którym służymy Bogu. I powinniśmy to nasze obowiązki wykonywać najlepiej, jak potrafimy. Nie dla oka, ale wiedząc, że od Pana także otrzymamy zapłatę. Kolejna rzecz. Myślę, że to jest takie już łatwiejsze do przyjęcia, ale chcę to przypomnieć nam wszystkim, że miejsce pracy jest także miejscem naszego świadectwa. Nie wiem, czy korelujecie z moim sposobem myślenia. Miejsce pracy jest miejscem naszego świadectwa. I chcę przeczytać taki fragment z 2 Koryntian, 3 rozdział, 2-3. Bardzo ciekawy fragment, znamy go. 2 Koryntian, 3 rozdział, 2 werset 3. Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Wiecie, że tam, gdzie przebywamy z ludźmi kilka godzin codziennie, tam ci ludzie mogą naprawdę przeczytać nasze życie. Że oni mogą przeczytać nasze życie dosyć dokładnie, kogoś, kogo spotykamy na ulicy podczas takiej, powiedzmy, ewangelizacji, że widzimy się przez 5 minut czy przez pół godziny rozmawiamy, to możemy tylko zacytować mu Jana 3,16, Efezjan 2,8, 10 i możemy powiedzieć wszystko praktycznie. Możemy zacytować Boże Słowo. Ale idąc do miejsca, w którym spędzamy kilka godzin z ludźmi, może musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jesteśmy listem Chrystusowym, który ludzie bardzo dokładnie będą mieli okazję sobie przeczytać, bo zobaczą nas w najprostszych, najzwyklejszych, codziennych sytuacjach życiowych. I tu jest wielkie wyzwanie dla nas. I wiecie, tu jest wielkie wyzwanie, które Bóg nałożył na nasze życie. Albo jesteśmy listem, który jest zamknięty, zaklejony, zapieczętowany, wrzucony do półki, żeby nikt go nie przeczytał, żeby przypadkiem nikt się nie dowiedział przez 10 lat pobytu w tym samym miejscu, że ja mam coś wspólnego z chrześcijaństwem. Bo tak też możemy zalakować list, zapieczętować i nie damy ani żadnego znaku, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy ludźmi nowonarodzonymi. I ten list sobie leży tam, a my jesteśmy bardzo podobni i żyjemy w takich sobie luźnych związkach z pozostałymi ludźmi. Ale kiedy się w jakiś sensie ujawnimy, a można się ujawnić całkiem przez przypadek, jeden z braci niechcących wydrukował sobie ustawę o kościele zielonoświątkowym i zostawił ją w drukarce i poszedł do domu. I rano przed szef i niechcący zupełnie chciał dla siebie, ja nie wiem, że on się w ten sposób ujawnił, ale może się to zdarzyć. Ja nie chciał, żeby się tak zdarzało. Ale to wtedy stajemy się listem otwartym, Chrystusowym, znanym i czytanym przez ludzi. To pytanie, co ludzie czytają. I znów wróćmy do listu Piotra. Przeczytam list Piotra, 1 rozdział, 2 werset. Drugi rozdział, 12 werset. 1 list Piotra, 2 rozdział, 12 werset. Popatrzcie, prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Gdzie jesteśmy pośród ludzi, którzy Boga nie znają? W własnym domu, gdy mamy na przykład rodzinę wierzącą, albo gdy się raz na jakiś czas spotkamy z niewierzącą rodziną, gdzie jesteśmy na co dzień między ludźmi, którzy Boga nie znają? Prowadźcie między, pośród ludzi, którzy Boga nie znają, życie nienaganne. Tam przede wszystkim jesteśmy pośród ludzi, którzy Boga nie znają. I oni tam mogą czytać nasze życie. Dlatego Boże Słowo nam mówi, żeby to było nienaganne. Czyli co mam zrobić? Zapakować torbę traktatów na plecy, MP3 z kazaniami założyć sobie, wielką Biblię z krzyżem umieścić w kilku miejscach swojej pracy? Czy na tym ma polegać? Czy o to chodzi? Czy to jest to życie nienaganne? Czy to jest to bycie tym listem Chrystusowym? I znów wracam do stosunku do pracy. Pomyślmy sobie o tym, że listem Chrystusowym dla ludzi możemy być nawet przez to, w jaki sposób traktujemy nasze zwykłe obowiązki, które nam są w zakresie obowiązków powierzone. Listem Chrystusowym możemy być w ten sposób, w jaki sposób traktujemy szefa i ludzi, którzy są naszymi przełożonymi. Możemy być wtedy listem Chrystusowym dla innych, którzy traktują inaczej. Możemy być listem Chrystusowym wtedy, w jaki sposób nawzajem traktujemy siebie. Czy tak jak inni, czy jest coś nowego. Właśnie to przemienione życie, przemieniony umysł, zewleczony stary człowiek i przyobleczony nowy człowiek. Miałem taką bardzo zachęcającą mnie kiedyś spotkanie z córką. Jeździliśmy na rowerze i podjechał do nas starszy pan. Przywitał się. Ja go nie kojarzyłem, kompletnie go nie pamiętałem. Zatrzymał się i zapytał mnie, czy ja jestem dalej chrześcijaninem. Ja mówię, nie tylko chrześcijaninem, ale jestem już nawet pastorem. Tak, nie chcę powiedzieć, że gorzej, no ale jestem pastorem. Ja wtedy mówię, nie, czy go pamiętam, czy go nie pamiętam. On mówi, kiedyś na stołówce żeśmy razem jedli posiłek. Ja sobie przypomniałem, że dawniej tak było, że były bony na zupę z wkładką, z mięsem. Duża stołówka, pracownicy się schodzili o jednej godzinie i żeśmy dostawali zupę, tam żeśmy siadali i żeśmy sobie jedli. Wy przy stoliku siadali. I mówi, wtedy, kiedy żeśmy tam jedli zupę, to właśnie rozmawialiśmy o Bogu. Ja 15 lat go nie widziałem, co najmniej. To było 15 lat wcześniej. I on mnie spotkał w parku pod AWF-em i się zatrzymał. Po to, żeby mnie zapytać, jak jest dalej z moim życiem. Co się dalej z moim życiem dzieje. Wiecie, czasami takie rzeczy, które nam się wydają nic nieznaczące. Nic nieznaczące. Może dla nas one są nieznaczące, bo my zapominamy, życie się toczy, jest szybkie. Nagle się okazuje, że to miało znaczenie dla kogoś, ktoś sobie to zapamięta. Pamiętajmy też, że pośród ludzi, których jesteśmy, mamy prowadzić życie nienaganne. I trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, chodzi o miejsce naszej pracy. To miejsce naszej pracy jest miejscem, gdzie możemy pozytywnie wpływać na ludzi. Znacie to słowo, kiedy jest powiedziane, że wy jesteście solą ziemi. Co się dzieje, jeśli sól wrzucimy do szklanki z wodą? Rozpuści się, możemy powiedzieć, tak, sól się rozpuści, ale ona przeniknie do wody w ten sposób, że już później każda kropla tej wody ma ten smak. Ja nie wiem, co się od strony chemicznej dzieje, to musiałaby nam siostra Bożenka powiedzieć, albo brat Andrzej, jaka tam reakcja zachodzi, ale jak to jest, że każda kropla wody, nie da się wziąć jakiejś tam kropli, żeby nie było w tej kropli składniku soli. No może jakieś tam reakcję chemiczną by trzeba było przeprowadzić. Ale w każdym razie ta sól przeniknie do każdej kropli wody. Albo gdy weźmiemy mięso, posypiemy solą mięso, to ta sól zaczyna się w to mięso wżerać. Ma takie właściwości, że się wżera, wchodzi, wpływa na to mięso. Słuchajcie, coś takiego powiedzieć, że chrześcijanie, jak sól ziemi, mamy wpływać na innych ludzi. Ale ostatnio czytałem taką książkę, w której była mowa o technikach manipulacji. Tam były opisane różne techniki, w jaki sposób człowiek może manipulować z drugim człowiekiem. I w technikach manipulacji chodzi, aby wpływać na innych ludzi. Na przykład taką jedną z technik manipulacji to jest wpuszczanie ustawiczne kogoś w poczucie winy. Niektórzy tą technikę opanowali do perfekcji. Że w kontakcie z nim zawsze masz poczucie winy i chcesz zawsze coś dla tego człowieka zrobić, no bo się tak źle po prostu czujesz, bo on takie oddziewuje cię. I kiedy myślałem o tym wpływaniu jedni na drugich, to na pewno nie jest to wpływanie poprzez manipulację. Wpływanie poprzez manipulację. To nie w ten sposób chrześcijanie wpływają na innych ludzi, że stosują jakąś formę manipulacji, oddziaływania na życie innego człowieka. Ale w jaki sposób my wpływamy na innych ludzi? Czy znacie jakiś fragment Pisma Świętego, który mógłby nam podpowiedzieć, w jaki sposób wpływamy na innych ludzi? Wiecie, ten fragment Pisma Świętego jest zapisany w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, w 12 wersecie. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, werset 12. Jest powiedziane, a więc wszystko, cokolwiek chcielibyście, aby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. Jest jeden sposób pływania na ludzi. Jest jeden sposób pływania na ludzi biblijny. Że my dajemy przykład. Nie manipulujemy ludźmi, ale dajemy przykład. Cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. I w ten sposób jesteśmy solą ziemi. Nie, że od kogoś czegoś wymagamy, ale poprzez własny przykład wpływamy, staramy się wpłynąć na innych ludzi. To jest ten biblijny sposób bycia solą ziemi i światłością świata. Jak jesteśmy światłością świata? Aby ludzie widzieli wasze dobre życie, dobre czyny. I to nie jest manipulacja, ale wpływanie poprzez własną postawę, poprzez własny przykład. Pozwólcie, że zilustruję to przykładem, którym ja rozmyślam, jakieś decyzje podjąłem. Ja jeżdżąc po Krakowie, nie wiem, czy wam się zdarza, że ktoś czasami w sposób brutalny zajedzie wam drogę. Tak jak dzisiaj siostra Halinka na przykład powiedziała, może to nie było takie specjalne, bo kierowca naprawdę nie widział w lusterku, że ma obok siebie samochód i chciał go po prostu niechcący zgnieść. Ale są przypadki niechcący zgnieść, no dobrze zabrzmiało. Ale są takie, no może Ale są takie przypadki, że ktoś nam specjalnie zajedzie albo kończy się pas, bo teraz w Krakowie się dużo pasów nagle kończy. Kto jeździ, to wie. I ktoś na siłę próbuje się już, także no, jak nie zahamujesz, to niestety. Albo ktoś, nie wiem, ty stajesz na przejściu dla pieszych, przed przejściem dla pieszych, on na pełnym gazie obok ciebie przelatuje i nie wiesz, co masz zrobić. Jak ma, jakbyś, nie wiem, miał pod ręką coś, to może byś rzucił, ale to nie doleci, już nie zdąży. Cię? I co wtedy? Wyzwalają się w nas emocje i emocje są takie, że albo po klaksonie, albo kto ma lepszy samochód, to dogoni i to samo ciach zrobi. I niech się nauczy, albo popukanie się w czoło. Różne sposoby oddziaływania na kierowców, którzy się źle zachowują. Ja myśląc o tym i o swoim życiu podjąłem decyzję, że nie tak nauczyłem się Chrystusa. Nie w ten sposób się mam nauczyć Chrystusa. To nie jest sposób. Jeśli chcę coś zmienić, to nie zło złem zwyciężać. To nie jest ta metoda. Nie można zła zwyciężyć złem. Nie można wpłynąć tak, żeby zło ustąpiło przed złem, bo to tylko rodzi agresję. Agresja rodzi jeszcze większą agresję. Takie zadziałanie i to wszyscy z życia znamy, a jakoś nam tak ciężko przychodzi. Podjąłem decyzję, że będę pieszych puszczał. Jak będą wchodzić, będę ich puszczał. Jak ktoś będzie chciał, kończy mu się pas, będzie chciał wjechać, to ja będę go wpuszczał, żeby sobie spokojnie wjechał. Powiem, jakie to jest trudne, gdy ja stoję i nie mogę się włączyć. Będę go wpuszczał. Pomyślałem sobie, może 99 osób powie, że super, trafił się. A może ktoś jeden pomyśli, no to mi pomoże, to jest dobre. Bo wiecie, kiedy my dajemy dobry przykład, to 99% może to wykorzystać i nic nie zobaczyć. Ale może trafi się ktoś, kto zacznie się nad tym zastanawiać. I na tym polega bycie solą ziemi. Na tym polega bycie solą ziemi. I także na tym polega bycie solą ziemi tam, w miejscu, w którym Bóg nas postawił, w którym pracujemy. Że naszym przykładem możemy może jedną osobę zainspirować do tego, że zacznie się na ten temat zastanawiać. I kończąc, podsumowując, to moje dzisiejsze rozważanie. Pracujemy dla pieniędzy, ale nie tylko. Pracujemy nie tylko dla pieniędzy. W ten sposób także służymy Bogu. W ten sposób także służymy Bogu. I od Pana otrzymamy zapłatę. Także na końcu od Pana otrzymujemy zapłatę. Nie tylko ja otrzymam zapłatę, jak wykonywałem swoją służbę pastorską. Mam świadomość, że otrzymam zapłatę, nagrodę albo zostanę skarcony. Ale każdy z nas, każdy z was otrzyma także nagrodę za to, w jaki sposób pracował. Każdy. Jesteśmy tutaj równi. W pracy jesteśmy listem Chrystusowym. Pamiętajmy o tym. Jesteśmy listem Chrystusowym. Dokładnie przeczytanym przez ludzi, z którymi pracujemy. I w pracy jest to miejsce, możliwość wpływania na innych ludzi. Bo przez własny przykład, nie wiem, zainspirować ich do myślenia, do nowego spojrzenia na rzeczy, które się dzieją wokół. I chciałbym zachęcić nas i zaprosić na końcu do modlitwy. Dzisiaj mam taką tematyczną modlitwę. Będziemy się modlić o miejsce naszej pracy. Będziemy się modlić o ludzi, z którymi pracujemy. Ludzi, których Bóg postawił obok nas. Będziemy prosić Pana, aby w tym nas prowadził, dotykał błogosławił. A może ktoś z was, mu jest ciężko, wiecie? Może komuś z was jest ciężko. Może ktoś z was przeżywa naprawdę stres z powodu miejsca pracy. To też chciałbym cię dzisiaj zachęcić do modlitwy, do zawołania. A może zrobimy nawet tak, taką mam myśl, taką inspirację, że ktoś może chciałby się pomodlić o swoje miejsce pracy w sposób szczególny, bo ma jakąś sytuację trudną. To zapraszam cię, wyjdź tutaj do przodu. Nie bój się, wyjdź tutaj do przodu. Chwileczkę czasu poświęcimy, położymy na ciebie ręce, będziemy się o ciebie modlić. Czuj się śmiało zachęcony do tego, aby wyjść, abyśmy mogli sobie nawzajem usłużyć w imieniu Jezusa Chrystusa. A teraz chciałbym, abyśmy jeszcze przez chwilę stanęli I każdy indywidualnie o samego siebie niech zawoła. Każdy niech o samego siebie zawoła w własnej sprawie. Panie Jezu, pragnę Ci podziękować za to, że Panie, dajesz nam słowo swoje, które możemy czytać, rozważać. Panie, że ono zmienia nasze życie. Panie, że ono nam daje inną perspektywę, ono nam daje inne zrozumienie.